Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dzień dobry, Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o Stanach Zjednoczonych i o Rosji. Mieliśmy porozmawiać o amerykańskiej polityce, ale po śmierci Zbigniewa Brzezińskiego porozmawiamy o niej, ale trochę w kontekście historycznym. Moim pierwszym rozmówcą jest profesor Andrzej Cejnowa. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu.
Zbigniew Brzeziński, najważniejszy Polak w Ameryce drugiej połowy XX wieku?
Absolutnie tak. Każdy, kto był w Ameryce, każdy, kto się przyglądał scenie politycznej w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, to odnosił wrażenie, że jest prezydent Stanów Zjednoczonych, Brzeziński, potem długo, długo nic, a potem są jacyś sekretarze, ludzie, którzy mają o wiele mniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o wyznaczanie kierunków polityki amerykańskiej. Także tak, to był człowiek, który w bardzo dużej mierze zdecydował o kierunkach polityki amerykańskiej w ostatnich 40 latach.
Gdy patrzymy na ten czas, jego ten najbardziej szczytowego wpływu na amerykańską politykę, czyli czasy administracji Cartera, to był taki dla Ameryki przedziwny zupełnie czas, po wojnie wietnamskiej i po Watergate. A przed Ronaldem Reaganem, którego dziś kojarzymy z powrotem wielkości Ameryki, to jest taki czas trudnego wracania do Ameryki, do jakiejś równowagi?
Jeszcze nie. To był czas, kiedy Ameryka szukała swojego nowego miejsca, dlatego że widać było, że zimna wojna będzie musiała w jakiś sposób się rozwiązać. Ja nie mówię zakończyć. Dlatego, że zakończyła się dopiero 15 lat później, ale że ten stan permanentnej konfrontacji z Rosją, wspomagany jeszcze często przez Chiny, mimo że całkiem niechętnie, był nie do utrzymania. Bałagan polityczny i bałagan społeczny był i w Europie, i w Azji, i w Afryce subsaharyjskiej. Także to był ten czas, kiedy Amerykanie naprawdę musieli swoją politykę przemyśleć od nowa. I wydaje mi się, że w tamtym okresie, w dziesięcioleciu, od połowy lat, w zasadzie od początku lat 70. do początku lat 80. było dwóch ludzi, którzy tą politykę najskuteczniej kształtowali. To był właśnie Zbigniew Brzeziński z jednej strony, a z drugiej strony sekretarz stanu Kissinger.
No tak, ale Henry Kissinger to jest oczywiście otwarcie na Chiny. To jest ta, moim zdaniem, kluczowa dla amerykańskiej polityki, właściwie chyba nie tylko tamtego czasu, ale też kluczowa dla dziejów świata pewnie decyzja, którą wtedy podjęto. Być może do dziś odcinamy kupony od tej decyzji, no i przede wszystkim Chiny odcinają kupony od tej decyzji, dziś będąc drugą potęgą gospodarczą i pewnie także drugą potęgą polityczną świata.
Wydaje się, że to nie tylko chodzi o to, że Chiny odcinają kupony. Chiny wtedy doświadczyły pierwszego gestu akceptacji ze strony Zachodu i mimo że my możemy się śmiać w tej chwili z polityki ping-pongowej, bo nominalnie przecież i Kissinger, i Nixon polecieli do Pekinu pograć sobie w ping-ponga.
To prawda, choć dzięki temu mamy też element popkulturowy, czyli mamy Forresta Gumpa z tą przecudną zupełnie...
wspaniałego Forresta Gumpa.
No to w takim razie wróćmy do tego, co się dzieje, kiedy do tej polityki już prawdziwej wchodzi Zbigniew Brzeziński. Moim zdaniem taką bardzo ważną decyzją, która ma moim zdaniem absolutny wpływ na to, co zdarzyło się z kolei w naszej części Europy, to jest ta polityka, która zaczyna się jeszcze w Helsinkach i która zaczyna się od czegoś, co jest dla Ameryki zupełnie nowe, bo Ameryka ma zupełnie inne doświadczenia, często wspierania dyktatorów przeciwko demokracji. Nagle powiedzenia, że Ameryka jest po stronie demokracji i jest po stronie praw człowieka.
Tak, to było bardzo ważne, dlatego że to też wskazywało na to, w jakim kierunku będzie w ogóle szedł cały Zachód. To nie tylko chodziło o Stany Zjednoczone, ale opowiedzenie się za, wtedy jeszcze nie używano tego zwrotu, albo używano go jeszcze bardzo rzadko, czyli w kierunku praw człowieka, wolności obywatelskiej, w kierunku demokracji pojmowanej przede wszystkim na sposób zachodni, to był bardzo ważny sygnał i bez Helsinek, bez tego, co tu w Europie się stało i bez amerykańskiego placetu, wydaje mi się, że dalszy rozwój świata mógłby pójść w kierunku bardzo niebezpiecznym. Brzeziński miał tutaj swoje zasługi, dlatego że my zapominamy o jednej rzeczy. My zapominamy o tym, że od 1960 roku to był wykładowca na najbardziej prestiżowych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, który wykształcił parę tysięcy dyplomatów amerykańskich, którzy potem opierając się na jego analizach wjeżdżali w świat i te jego pomysły wprowadzali w życie. To nie był człowiek, który poszukiwał poklasku. To nie był człowiek, który zyskiwał ten poklask, czy to na Harvardzie, czy to w Georgetown University. To jest taki mały uniwersytet w Waszyngtonie, na który się mało kto może dostać, ale jak się dostanie, jeżeli się dostał do Brzezińskiego, tak jak na przykład Madeleine Albright, to potem nie kończyli jako komentatorzy telewizyjni, tylko kończyli jako sekretarze stanu. Brzeziński był człowiekiem, który kształtował tą politykę zarówno swoimi decyzjami, jak i poprzez swoich uczniów.
Pamiętać trzeba o tym, że jeśli chodzi o tą politykę polską, no to te zasługi są ogromne, dlatego że zarówno w tym okresie jego aktywności politycznej, który był też bardzo ważny, czyli dopowiedzieć tej Ameryki przed Solidarnością, a w końcu całą pewnością w jakimś sensie KOR i Polska Solidarność są dziećmi tak naprawdę tego pakietu helsińskiego, bo to działacze KOR-u testowali, mówiąc najkrócej, odporność czy też brak odporności władzy komunistycznej na realizację tego pakietu i na przejmowanie się tym, co świat mówi o respektowaniu praw człowieka w takim kraju jak Polska roku 76, 7, 8. A z drugiej strony to jest też czas amerykańskiej polityki, która jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią ma no też trudne wyzwania, bo przypomnijmy, że to jest moment, kiedy pojawia się Afganistan, no i pojawia się bojkot Olimpiady w Moskwie.
Wydaje mi się, że tu jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba dopowiedzieć. Do Solidarności amerykańskie doświadczenie i amerykański bilans współpracy z Europą Środkową i Środkowo-Wschodnią jest kontrowersyjny, nazwijmy to tak. Bo można się zapytać, gdzie byli Amerykanie, kiedy było powstanie w Budapeszcie? Gdzie byli Amerykanie, kiedy była inwazja, oczywiście na zaproszenie pierwszego sekretarza, ale na Czechosłowację? Dopiero od czasu Solidarności, dopiero od czasu, kiedy Brzeziński miał większy wpływ i rozumiał, co się dzieje w tej części Europy, zrozumiał, jaki potencjał tkwił w Solidarności, dopiero ta polityka w odniesieniu do Europy Środkowej, ja nie mówię o zachodniej, mówię o Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej, zaczęła się zmieniać i zaczęła przynosić Ameryce również korzyści. Nie tylko nam, ale Amerykanom również. Proszę pamiętać, to nie kto inny jak Brzeziński. Po stronie amerykańskiej przekonywał prezydentów, przekonywał doradców do spraw bezpieczeństwa, że Polska powinna być w NATO. Nikt inny jak Brzeziński organizował wizytę prezydenta Wałęsy w Stanach Zjednoczonych. To był człowiek, który w Waszyngtonie oddał Polsce absolutnie niedoceniane usługi. Usługi, które gdyby ich nie było, obawiam się, że Polska wyglądałaby w tej chwili też troszeczkę inaczej.
No tak, to z całą pewnością trzeba pamiętać, że ta mobilizacja Ameryki dla wejścia Polski do NATO to była mobilizacja, która była trochę też wbrew amerykańskim dotychczasowym doświadczeniom, w których to Amerykanie wcale nie byli pewni, czy to jest dobry pomysł i trzeba było przekonywać amerykańską opinię publiczną, ale także przede wszystkim amerykańskich ekspertów, że to posunięcie się naprzód w Europie jest dla Ameryki ważne i dające to Amerykanom, mówiąc najkrócej, znacznie lepszą pozycję.
Tak, dlatego że to zdecydowanie poprawiało amerykańską pozycję strategiczną, wojenną w stosunku do Rosji. A tutaj, jeżeli chodzi o stosunek do Rosji, Brzeziński był absolutnie jednoznaczny. Bez pomocy Brzezińskiego nie wiem, jak długo byśmy jeszcze próbowali wyrzucić Rosjan z terenu Polski. To on nam w tym zdecydowanie pomógł.
To czy jego antykomunizm był zupełnie oczywisty. On nie musiał niczego w tej sprawie udowadniać, co moim zdaniem dla eksperta, szczególnie demokratycznego prezydenta, było moim zdaniem bardzo ważne.
Tak, to było bardzo ważne, a poza tym była jeszcze jedna rzecz. My, mówiąc słowo komunizm, myślimy, że był jeden komunizm, że nie było żadnej różnicy pomiędzy komunizmem rosyjskim, chińskim, wietnamskim, kambodżańskim, francuskim. A to było wszystko inne komunizmy. One się bardzo między sobą różniły. I tutaj, jeżeli mamy mówić rzetelnie o Brzezińskim...
No to mamy pewne grzechy.
To są też pewne grzechy, o których powinniśmy jednak wspomnieć. Brzeziński był super ekspertem, jeżeli chodzi o komunizm rosyjski i o komunizm tak, jak on się objawiał w Europie Zachodniej. Popełniał... Przykro to powiedzieć, kardynalne błędy, kiedy zaczynał wsadzać palce w Azję. Popierać Pol Pota, to jest, może to za bardzo osobiste, ale ja widziałem pola śmierci. Ja nie mogę tego zrozumieć.
No to prawda, choć muszę powiedzieć, że był to taki przedziwny moment, kiedy można było bardzo zręcznie rozgrywać te wszystkie chęci i niechęci pomiędzy Wietnamem, Chinami i Związkiem Radzieckim i znajdować jakichś takich komunistów, których wydawało się, że możemy szczuć jednych przeciwko drugim.
Tak się wydawało, zresztą warto sobie w tym momencie przypomnieć tytuł jednej z książek Brzezińskiego, która się nazywa Wielka Szachownica. On widział politykę jako grę interesów, jako grę, gdzie trzeba przewidywać posunięcia przeciwników, a również partnerów na co najmniej 3 do 5 ruchów naprzód. I uważał, że jeżeli się nie przewiduje, co się stanie, to klęska jest murowana. Wtedy, kiedy zabierał się za Europę, wszystko było w porządku. Wtedy, kiedy mylił rosyjski komunizm z komunizmem wietnamskim, no to jednak zdarzały mu się błędów. Ja nie chciałbym, żeby to, co mówię, w jakikolwiek sposób przyćmiwało chwałę Brzezińskiego. Uważam go za wielkiego polityka, za wielkiego wizjonera polityki Zachodu, człowieka, który dla nas miał niebywałe znaczenie i to, że mieliśmy takiego chętnego, acz bezpłatnego agenta w Waszyngtonie, no powinno wszystkim powiedzieć, jak ważne jest mieć przyjaciół.
To prawda, ale też przypomnijmy, że był to człowiek, który też odegrał ważną rolę nie tylko w historii polskiej i europejskiej, ale też odegrał ważną rolę na przykład na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy to słynne zdjęcie, na którym Menachem Begin i Zbigniew Brzeziński grają w Camp David szachy, bo mówiliśmy już coś o szachownicy. To tutaj szachownica była dosłowna, a już nie mówiąc o tym słynnej anegdocie, która mówi, że panowie w momencie, kiedy były najbardziej napięte negocjacje i każde słowo ważyło, przechodzili na Polski, żeby tak naprawdę w tajemnicy przed wszystkimi zawrzeć jakieś różnego rodzaju porozumienie.
Język polski w Izraelu, a szczególnie wśród władz izraelskich, jest chyba drugim najpopularniejszym językiem i bardzo często w negocjacjach używa się języka drugiego, nie dla wszystkich
zrozumiałego,
po to, żeby pewne rzeczy zasygnalizować, nie mówiąc do końca, bo nie ma czasu, a poza tym istnieje jeszcze też coś takiego jak dobre wychowanie. Nie wolno zbyt długo przechodzić.
No tak, ale tutaj to też jest zasługa, którą z całą pewnością, gdy dziś patrzymy na Bliski Wschód, trzeba zapisać. Zbigniew Brzeziński, doprowadzając wtedy w Camp David do porozumienia, doprowadził do czegoś, co jest właściwie historyczne, czyli do porozumienia, które doprowadziło do pokoju pomiędzy Egiptem a Izraelem, a co za tym idzie, zmieniło na następne 40 lat mapę Bliskiego Wschodu. Właściwie tej gorącej wojny na Bliskim Wschodzie od tego czasu nie mieliśmy. Izrael jest krajem, który co najwyżej prowadzi różne antyterrorystyczne operacje. Nie ma już tej wielkiej wojny, która mogła grozić światu czymś najgorszym.
To są nie tylko operacje antyterrorystyczne, są różne, powiedzmy, ale tak, w tamtym czasie wydawało się, że faktycznie, i to nawet nie małe światełko, ale całkiem duże światło zapaliło się na Bliskim Wschodzie, które sugerowało, że jednak Żydzi i Arabowie będą w stanie żyć ze sobą, może nawet w jednym państwie, dlatego że do tego miały doprowadzić te porozumienia z Camp David, do stworzenia państwa, gdzie Palestyńczycy też byli byliby obywatelami państwa Izrael. No tak się na nieszczęście z różnych względów.
Także demograficznych.
Tak. No ale z tymi względami demograficznymi to wydaje mi się, że mielibyśmy dyskusję nie tylko na jedną audycję, ale na
dwie, prawda, to trzy. Prawda. Choć oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że do dzisiejszego dnia w końcu są Arabowie, obywatele Izraela, którzy są w tej sytuacji, jakby to powiedzieć, zupełnie demokratycznego kraju, obywatelami tego kraju, biorą udział w życiu publicznym. Do dziś w Knesecie mamy przecież przedstawicieli arabskiej mniejszości. Tyle tylko, że nigdy nie doszło do tego rozszerzenia na te obszary, które do dziś dzisiejszego dnia są terytoriami okupowanymi. Ale jeśli mielibyśmy wrócić do Zbigniewa Brzezińskiego i do tego wszystkiego, no to jednak trzeba pamiętać o tej politycznej klęsce, którą okazała się kwestia Iranu, czyli takiego czegoś, co zdecydowało też nie tylko o odejściu z tej wielkiej polityki Brzezińskiego, ale także pewnie i Cartera.
Ja nie wiem, czy tu chodziło o błąd polityczny, czy tak jak wtedy sugerowano, największą, przepraszam, muszę użyć tego słowa, głupotą, która była, to było wysłanie misji ratunkowej helikopterami, które były testowane wyłącznie nad preriami amerykańskimi, gdzie nie było piachu, a tam posłano je w teren, gdzie piach jest samym życiem i one po prostu się zatarły. Jak można sobie wyobrazić, żeby dwa wielkie, uzbrojone po zęby helikoptery nie były w stanie oderwać się od ziemi, a jak się odrywają, to jeden wpada na drugi i się same niszczą.
No ale te zdjęcia stały się jakby powodem, dla którego tak naprawdę w amerykańskiej polityce i Zbigniew Brzeziński, i Jimmy Carter nie znaleźli się na drugą kadencję.
Oczywiście, że tak. Te zdjęcia, w ogóle same opisy, które potem się zaczęły pojawiać, sprawiały, że oni zaczęli wyglądać jak ludzie, którzy nie potrafią planować, ludzie, którzy poszli na hura, co było absolutnie nieprawdziwe. A poza tym, no zaraz, jeżeli Ameryka potrafi grać, to kto powiedział, że Iran nie potrafi grać? Przecież to Iran zaproponował, że jak tylko Reagan zostanie prezydentem, oni wszystkich zakładników wypuszczą. I tym samym, no to chyba była pierwsza okazja, kiedy rząd innego państwa mieszał się w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Nadzwyczaj skutecznie.
Wróćmy jeszcze do tego późniejszego czasu, bo tutaj obaj mieliśmy przyjemność zetknąć się z Zbigniewem Brzezińskim. Ja na początku lat 90. kilka razy prowadziłem z nim wywiady dla Telewizji Polskiej. Była to ogromna przyjemność obcowania z człowiekiem, który tak wielką rolę odegrał w historii, a który równocześnie był przede wszystkim bardzo ciekawym i miłym rozmówcą.
To był wspaniały człowiek, nadzwyczaj skromny, rozważny w słowach, na którego słowa należało zwracać uwagę, który zawsze szanował swojego rozmówcę, zawsze szanował też swojego oponenta. I ja nie miałem zbyt wielu kontaktów, miałem tylko raz. Wtedy, kiedy prosiłem pana profesora Zbigniewa Brzezińskiego o napisanie recenzji doktoratu honorowego dla Madeleine Albright, która ten doktorat dostała w Gdańsku w 1996 roku. Brzeziński nie rozpisywał się, on nie musiał się rozpisywać. Jego recenzja dla sekretarz stanu to było 3/4 strony. Ale on pisał o swojej studentce i dlatego mógł szybko powiedzieć, co on jako naukowiec zauważa w niej jako drugim naukowcu i czy uważa, że jej postać jest na tyle wielką, aby zasługiwała na doktorat honorowy. Ja byłem bardzo dumny, że udało się uzyskać tą jego recenzję, dlatego że profesor Brzeziński był w tamtym czasie bardzo zajętą osobą, prawie tak zajętą jak Madeleine Albright i na jego recenzję żeśmy czekali dosłownie do 2 dni przed podjęciem decyzji przez Senat, także trochę mnie kosztował nerwów w tym ostatnim czasie.
Gdy mówimy o prezydencie, o sekretarz Albright i o panu Zbigniewie Brzezińskim, to też pamiętajmy o tym wątku, który nie do końca został moim zdaniem wyzyskany dla przyszłości, czyli tych specjalnych więzi pomiędzy Czechami a Polakami. On miał swoje więzi rodzinne z Czechami. Przypomnijmy, że jego żona była Czeszką i to z takiej ważnej dla czeskiej polityki rodzinie. Tak? I to łączyło go także z Madeleine Albright. To rzeczywiście wątek, który trochę został zapomniany, a moim zdaniem wątek także, który mógł odegrać większą rolę w polskiej historii tej odbudowy szczególnych więzi pomiędzy dwoma słowiańskimi narodami, Polakami i Czechami, których po prostu chyba wydaje mi się, że wciąż nam brakuje. Dwoje polityków amerykańskich, którzy mieli te polsko-czeskie koligacje.
Chyba tak, chociaż tak się zdarzyło, że kiedy byłem pierwszy raz w Stanach na dłuższy okres czasu, Madeleine Albright wtedy była komentatorem wydarzeń politycznych w Europie i ja bardzo pilnowałem, żeby o 6:30 być przed telewizorem, jeżeli cokolwiek się działo, dlatego że to była jedna z najmądrzejszych komentatorek politycznych, nigdy się nie zaperzała, znała sytuację środkowoeuropejską, jej różne pohukiwania ani nie dopingowały, ani nie straszyły. Brzeziński i Madeleine Albright to było dwóch bardzo zrównoważonych polityków, którzy no, ze względów rodzinnych i jedno i drugie przecież pochodziło z rodziny dyplomatycznej. Brzeziński co prawda spędził więcej czasu w Niemczech, a potem w Kanadzie i na koniec w Stanach. Ona z kolei w Wielkiej Brytanii. I ja pamiętam z jakim niedowierzaniem prasa amerykańska pisała o tym, że dopiero w 2 lata po tym, kiedy została sekretarzem stanu, dowiedziała się, że jest z pochodzenia Żydówką, która została wywieziona przed agresją niemiecką do Wielkiej Brytanii.
No tak, to prawda. Znaczy, myślę, że te historie o tych wybitnych politykach, którzy odegrali tak ważną rolę w Ameryce, a którzy pochodzą z Europy Środkowo-Wschodniej są ważne i myślę, że warto o nich przypominać, a o Zbigniewu Brzezińskim myślę, że można będzie mówić jeszcze bardzo wiele, bo to człowiek, który rzeczywiście i w tym okresie sprawowania urzędów i w okresach naukowych odgrywał ogromną rolę dla polskiego i amerykańskiego myślenia. Bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Przypominam, że profesor Andrzej Cejnowa był moim gościem. Dziękuję też za to, że pan przyjął moje zaproszenie w takim trybie nagłym, ale wszyscy żeśmy się dopiero dziś rano dowiedzieli o tej no, tragicznej wiadomości, choć z drugiej strony o zasługach tego człowieka warto zawsze przypominać. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jak działa świat? Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Po tej rozmowie o Ameryce przeniesiemy się do Rosji. Dobrym pretekstem do tego jest ukazanie się książki Piotra Skwiecińskiego, mojego kolejnego rozmówcy, Kompleks Rosji. Książka, która jest zbiorem tak naprawdę esejów z ostatnich kilku lat. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry Państwu.
Czy poznanie Rosji jest w ogóle możliwe dla kogoś z zewnątrz? A poza tym pytanie, czy ta wiedza może nam do czegoś posłużyć? Bo to jest też taki kraj, w którym czasami nasza wiedza o tym kraju dobra jest taką smutną refleksją, że w związku z tym niewiele możemy już z tą wiedzą zrobić.
Nie no, wiedza jest bardzo potrzebna, choćby po to, znaczy nawet jeżeli dojdziemy do jakichś bardzo pesymistycznych wniosków, to lepiej... to w tym momencie można powiedzieć, że lepiej wiedzieć, żeby nie mieć złudzeń, prawda? Bo złudzenia mogą doprowadzić do złej polityki, prawda? Złudzenia zresztą w każdą stronę, to znaczy te złudzenia w tym sensie dosłownym, w jakim w tej chwili użyliśmy tego słowa, ale również w drugą stronę, to znaczy demonizacja, również demonizacja partnera, też może doprowadzić do złej polityki. Więc oczywiście, że należy wiedzieć. A czy cudzoziemiec może poznać Rosję? No jest to trudne. Mi się wydaje, że ja tam stawiam pewnego rodzaju hipotezę. To znaczy, to jest taka hipoteza, że Rosja ma po prostu wiele oblicz. Wiele oblicz i one są, potrafią być prawdziwe jednocześnie, mimo że w naszym rozumieniu one są z sobą sprzeczne. Jeśli chce, można to nazwać schizofrenią, prawda? Rosjanie już od stuleci uważają, że oni posiedli coś, czego ludzie Zachodu nie posiedli, to znaczy umiejętność jakiegoś łączenia sprzeczności. Więc można pozytywnie tak to powiedzieć, podchodząc od negatywnej strony, można to nazwać schizofrenią. No ja proponuję tego rodzaju spojrzenie na Rosję w każdym razie. Na zestaw sprzeczności.
Z całą pewnością Rosja przeżyła bardzo dramatyczne dzieje w ostatnich 200 latach, będąc co pewien czas wielką potęgą, a potem przeżywając głębokie chwile załamania politycznego, wielkich przemian, takich jak rewolucja, takich także jak upadek komunizmu z całą pewnością. Z drugiej strony jednak mamy do czynienia też z krajem, którego rola w światowej polityce i światowej, także sferze militarnej od bardzo wielu dziesięcioleci jest to kluczowa zupełnie. A dla nas, dla Polaków, no to jest kraj, który z jednej strony był jednym z naszych zaborców, potem zwycięstwo, nad którym odegrało tak ważną rolę w tworzeniu niepodległego państwa, no aż po czasy komunizmu, gdzie też trochę chyba arbitralnie, jakby to powiedzieć, do dziś przypisujemy to tylko i wyłącznie Rosjanom. Jak ty patrzysz na współczesną Rosję, to myślisz sobie, że to jest kraj, którego dzieje mogą być ważne także dla pojmowania tego, co dzieje się z ludźmi w polityce? Mówię o na przykład uczestniczeniu w komunizmie. Mówię na przykład o tym, jak taki kraj jak Rosja staje się nośnikiem takiej ideologii.
Tak. To jest bardzo ważne pytanie, które ma swoje konsekwencje aż do dzisiaj. Znaczy, komunizm nieprzypadkowo zwyciężył w Rosji i również nieprzypadkowo przyjął taką formę, jaką przyjął. Bo czysto teoretycznie można sobie wyobrazić, że nie wiem, no powiedzmy sobie, że zwycięża sobie komuna paryska, prawda, w 1871 roku, że ona zwycięża i to ten komunizm stworzony przez Francuzów wówczas no byłby czymś innym, prawda, niż ten rosyjski. Znaczy w tej rosyjskiej duszy, w tej rosyjskiej umysłowości istnieje, czy istniał taki pierwiastek bardzo silnego fanatyzmu. Pierwiastek, ktoś to nazwał, że w rosyjskiej duszy istnieje pogarda dla każdego dobra, nie będącego dobrem ostatecznym, absolutnym. I to w połączeniu z paroma innymi czynnikami spowodowało to, że rosyjski najpierw socjaldemokratyzm, a później właśnie bolszewizm, no przyjął właśnie taką formę, to znaczy formę skrajnego fanatyzmu i zresztą przewidywali to rozmaici rosyjscy myśliciele już w XIX wieku, że jeżeli socjalizm gdzieś zwycięży, to zwycięży w Rosji i że będzie straszliwą dyktaturą w tym momencie. Natomiast ma to również pewnego rodzaju rewers w tej chwili, to znaczy Rosja, utraciwszy w okresie komunizmu jeszcze głęboko właśnie wiarę w komunizm, utraciła wiarę we wszystko. I w związku z tym tak na przykład jak napisał to w takiej świetnej książce Peter Pomerantew, taki brytyjsko-rosyjsko-żydowski dziennikarz, który bardzo wiele lat spędził w Rosji. Ja sam syn emigrantów jeszcze ze Związku Radzieckiego, że nam napisał coś takiego, że Rosja i Rosjanie stali się postmodernistami, zanim jeszcze postmodernizm pojawił się na Zachodzie. Że tytuł takiego jednego z esejów, który jest właśnie w tej mojej książce zawarłem, a który jest jakoś trochę związany z tą myślą Pomerantsewa, ja dałem taki tytuł Trendseterzy pustki. I to jest taki bardzo ponury, obraz Rosji będącej rozsadnikiem właśnie nihilizmu w tej chwili. I to jest paradoksalne, ponieważ Rosja była zawsze, jak mówię, tradycja rosyjska to była tradycja ideowości, to takiej ideowości właśnie fanatycznej i powszechnej, i zamienił w ostatnich kilku dekadach nihilizm, też podniesiony jakby do rangi takiego całkowitego, ostatecznego klucza do zrozumienia całego świata. Prawda? Czyli wszyscy są, nikomu o nic nie chodzi, wszyscy są źli, i tak dalej, i tak dalej.
A jak to było możliwe? Bo z jednej strony, co by nie powiedzieć, to ta Rosja prawosławia, Rosja cesarska do rewolucji, no to jest Rosja pełna ideałów, pewna różnych rodzajów idei, dla których ludzie żyli i umierali. Co by nie powiedzieć, komunizm też wprowadził różnego rodzaju idee i ideologie, które nim osiągnęły, jakby to powiedzieć, swe zaprzeczenie w praktyce tego państwa, no jednak odgrywały ogromną rolę. No i co się w takim razie stało z tym wszystkim, z tym ogromnym bagażem ideałów? Po prostu ich nadmiar spowodował to, że okazały się dla dzisiejszych współczesnych Rosjan czymś, co mogli po prostu odrzucić?
Tak, i dodajmy do tego jeszcze to, że najbardziej na przykład według Pomerantsewa, ja się tu z nim chyba zgadzam, najbardziej na Rosję najbardziej wpłynęło i zarazem najbardziej destrukcyjne dla niej było to, że nie był komunizm tak naprawdę. Komunizm był bardzo destrukcyjny, ale bardziej od komunizmu destrukcyjne było to, że Rosjanie w końcu utracili wiarę w komunizm i wraz z wiarą w komunizm utracili wiarę w cokolwiek i w narastający sposób żyli w tej rzeczywistości. No jak mówię, przez kilka dekad, bo mówimy tutaj o tym, bo ten proces rozstawania się z komunizmem to zaczął się tam, jeżeli chodzi o elity, to przecież już w latach 60., prawda? I później lata 60., 70., 80., a później krach tego wszystkiego. I mamy w związku z tym możemy nazwać Rosję, że to jest poligonem, jak już mówiłem, postmodernizmu. To jest rzeczywistości, w której mówi się, że nie ma prawdy, prawda, że prawda nie istnieje. Tylko, że znowu to można powiedzieć w ten sposób, że to, co w ustabilizowanych społeczeństwach Zachodu filozofowie w ten sposób określili, no to ma tam inne skutki społeczne, prawda? A teraz w rzeczywistości rosyjskiej, no przyjęcie tam nagle takiej globalnej tezy, że nie ma prawdy, no prowadzi do skutków katastrofalnych.
Wróćmy do tego, co jest też takim rosyjskim doświadczeniem, czyli tego, co nazwalibyśmy imperialnością, też wielkimi zwycięstwami, czyli pokonaniem Napoleona, a potem pokonaniem Hitlera. Czy to, że jak spotykamy Rosjan, to często jesteśmy zadziwieni, że oni tak bardzo wciąż są z tego wszystkiego tak bardzo dumni? Czy to jest coś, co jest zadziwieniem, które też podzielasz?
I tak i nie, i na pewno mniej, znacznie mniej niż ludzie Zachodu. Znaczy, tu ja bym zwrócił uwagę, że to jest akurat coś, co paradoksalnie Rosjan do nas upodabnia, albo nas do Rosjan. To znaczy, ludzie z takiego klasycznego Zachodu tak samo w Rosji, jak i w Polsce mają taką refleksję, że oto nagle znajdują się w rzeczywistości, gdzie jakieś stare sprawy są ważne, prawda? Gdzie nagle jacyś ludzie, ich polscy albo rosyjscy znajomi potrafią zacząć, nie wiem, dyskutować o jakichś sprawach sprzed kilkudziesięciu albo wręcz kilkuset lat i przejawiają tu emocje jakieś i to jest dla nich rzeczywistość żywa. To zresztą jest przyczyną rozmaitego rodzaju nieporozumień. No, na przykład jaki Peter Sawodnik, z kolei amerykański, sowietolog, rusolog, tak bym powiedział, no on uważa, że na tym polega pewnego rodzaju niedostatek amerykańskiej polityki wobec Rosji. Znaczy, że Amerykanie, będąc ludźmi totalnie niehistorycznymi, nie potrafią obcować, nie rozumieją partnera, który jest właśnie bardzo historyczny w swoim myśleniu. I tu nie chodzi nawet o to, że Amerykanie nie znają historii, bo często nie znają, ale tutaj zupełnie nie o to chodzi. Oni ją znają, ale to jest dla nich właśnie historia, to jest przeszłość, a która nie za bardzo wpływa na ich myślenie o teraźniejszości i przyszłości. U Rosjan jest zupełnie odwrotnie. Bardzo określa ta przeszłość myślenie o teraźniejszości, o teraźniejszości i przyszłości.
Chciałem cię spytać o to, co miałeś na myśli, mówiąc o tej różnorodności. Znaczy, czy ty widzisz w dzisiejszej Rosji bardzo wiele ludzkich postaw, bardzo wielu różnych zachowań, które powodują, że bardzo trudno jest znaleźć tą jedną definicję dla współczesnej Rosji?
No tak, to jest bardzo wiele, to jest bardzo wiele rzeczy. No, na przykład z jednej strony polityka w polityce rosyjskiej, powiedzmy sobie, istnieje ten pierwiastek ideologicznie antyzachodni, tak to nazwijmy, który potrafi przyjąć taką swoją wersję skrajną. A z drugiej strony istnieje też w tej samej polityce pierwiastek bardzo racjonalny, co nie znaczy, że on jest dla nas jakoś pozytywny, ale takiego myślenia imperialnego, ale racjonalnego. Takiego po prostu opartego na bardzo klasycznych zasadach imperialnej polityki zagranicznej. No i w Rosji, no ja nie lubię bardzo odwoływania się do takich przykładów, no ale trzeba, no przypomnijmy sobie rozmaite postaci z klasycznej rosyjskiej literatury, z dzieł Dostojewskiego na przykład, to harmonijne godzenie zła z dobrem, prawda? Znaczy skrajne przejawy zła przeplatane skrajnymi przejawami dobra. Tych samych wyrażanymi przez tych samych ludzi. No, to nas prowadzi generalnie do prawosławia w wersji rosyjskiej. To prawosławie w wersji rosyjskiej no, różni się od na przykład katolicyzmu tym, że znacznie większy element, znacznie większy potencjał no, mocy zbawienia niesie tam z sobą emocjonalne przeżycie religijne, a znacznie mniejszy na przykład przemiana własnego życia, prawda, pod wpływem. No i to też jest ważny czynnik określający rosyjskość.
Czy ty, jak patrzysz na z kolei rosyjską politykę, to zastanawiasz się, czy Rosja jest w stanie pogodzić się ze swoim losem? Znaczy, jeśli na przykład by się okazało, że, no co widać chyba w przestrzeni politycznej dzisiaj, znaczenie Rosji nie będzie rosło, a nawet może będzie słabło, że gdzieś się okaże, że tymi najważniejszymi potęgami politycznymi świata są na przykład jednak wciąż Stany Zjednoczone i Chiny. Czy na przykład Rosja jest w stanie pogodzić się z tym, czy będzie się nadal z tym zmagać, próbując odbudować tą swoją polityczne znaczenie i polityczną wielkość?
Znaczy, moim zdaniem ona długo nie będzie w stanie się z tym pogodzić i długo się będzie z tym zmagać. Przy czym, no, moim zdaniem jest to pewnego rodzaju, jest tutaj pierwiastek pewnego rodzaju błędu, który Rosji szkodzi. Bo ja uważam, że na przykład gdyby Władimir Putin w pewnym momencie ukierunkował tę politykę rosyjską nieco inaczej, to gdyby nie starał się Stanom Zjednoczonym no generalnie zrobić wbrew, gdzie może i w jakikolwiek sposób może, to mógłby, moim zdaniem, uzyskać od tychże Stanów Zjednoczonych na tym obszarze bliskiej zagranicy tak zwanej, czyli postradzieckim, znacznie więcej koncesji niż by uzyskał. Znaczy, nie jestem przekonany, czy gdyby jego polityka była inna, to czy na przykład Stany Zjednoczone wsparłyby Ukrainę z takim zdecydowaniem, z jakim by wsparły i tak dalej, i tak dalej. Znaczy jest w rosyjskiej polityce istnieje coś, jeszcze książę Adam Jerzy Czartoryski o tym pisał, taki list, jego nie pamiętam do kogo, pisany w języku niemieckim, który on zakończył, książę Adam Jerzy Czartoryski, słowami Nikolai Hilfe, czyli Nikolai, czyli Mikołaj, chodziło o cara Mikołaja, Hilfe, czyli pomóż. A generalnie chodziło o to Czartoryskiemu, że liczył on na to, że rosyjska polityka, że Mikołaj I w pewnym momencie jakoś przelicytuje, zachowa się zbyt ostro zantagonizuje w ten sposób tych, którzy nawet pierwotnie wcale niekoniecznie byli nastawieni do Rosji, wobec Rosji wrogo. I to jest, jak się bada rosyjską politykę na przestrzeni dziejów, to jest taka prawidłowość, jedna z prawidłowości, że Rosja przegrywa albo nie wygrywa z powodu własnej pychy często. I na to zawsze można liczyć.
Trochę perwersyjnie, rozmawiając o Rosji, dopiero po 20 minutach wymieniliśmy nazwisko Putina. Czy to jest trochę tak, że ta Rosja XXI wieku to będzie Rosja Putina, w takim sensie, w jakim, nie wiem, była kiedyś Rosją cara Aleksandra, cara Piotra, czy Stalina z Leninem łącznie liczonymi?
No o XXI wieku to bym nie mówił, bo to jednak dopiero on się zaczyna całym. Natomiast na pewno Putin określa jakość w tym sensie na wschód od Polski, no tę epokę, w której żyjemy. I ja bym powiedział w ten sposób, że ja nie doceniam Putina. Uważam, że wręcz istnieje tendencja do niedoceniania Putina, ja jej nie podzielam. Znaczy uważam, że jest to polityk bardzo inteligentny, dysponujący bardzo dużym, czego ludzie na zewnątrz Rosji jakoś nie widzą albo oni często nie chcą widzieć, bardzo dużymi zdolnościami czarowania słuchaczy, czarowania rozmówców. Znaczy jest bardzo efektywny w tym kierunku. Natomiast no pozostaje otwarte pytanie i tu wracamy jakby trochę do tego, o czym mówiliśmy, to znaczy czy te jego cechy rzeczywiście chronią go przed popełnianiem takich strategicznych błędów i moim zdaniem go nie chronią. Znaczy, moim zdaniem decyzje, które on podjął w kwestii Ukrainy bardzo były ryzykowne i długofalowo na pewno, co najmniej, mówiąc ostrożnie, co najmniej jeżeli chodzi o część bardzo ważnych dla Rosji spraw, będą dla niego, dla Rosji niekorzystne. No, niemniej powiedziawszy to trzeba powiedzieć, że on zachowuje się w ramach nawet decyzji strategicznie błędnych taktycznie bardzo zręcznie, prawda? W związku z tym, jaki będzie efekt globalny tego wszystkiego, to trudno powiedzieć. Natomiast warto pamiętać o jednej rzeczy, że Rosja to jest inna rzeczywistość niż zachodnia i że Rosja... To jest bardzo typowe doświadczenie nie tylko Polaka, ale również człowieka w ogóle z krajów Zachodu, który przyjeżdża do Rosji albo zaczyna się Rosją zajmować i widzi szereg objawów, jakichś procesów, które no, jego zdaniem prowadzą do katastrofy. I zaczyna oczekiwać tej katastrofy. I ta katastrofa jakoś nie następuje. Co ludzi z Zachodu często w jakiś tam sposób nawet drażni. Prawda? Bo oto mamy tutaj do czynienia z takim dziwnym zwierzęciem, które nie powinno istnieć. Dawno powinno się przemienić w kopalne, a się nie przemienia. No, warto pamiętać o tym po prostu, że Rosja w jakiś dziwny sposób zyskała taki patent na funkcjonowanie w warunkach stałego kryzysu. Prawda? I w związku z tym, kiedy ja czytam sobie rozmaitego rodzaju przepowiednie, proroctwa, zapowiedzi, czasem przyjmujące bardzo naukową formę o tym, jak to jest Rosja na granicy upadku, jak to już niedługo jej nie będzie, to ja sobie mówię, może tak, a może nie. I przypominam sobie, że tego rodzaju zapowiedzi, no to na przykład rozmaici ludzie, zresztą intelektualnie ciekawi, typu Władimir Bukowski, no potrafili na początku lat 90. potrafili mówić, że że w ciągu 5 lat Rosja rozpadnie się na konkurencyjne jakieś państwo, prawda? No, jakoś to nie nastąpiło. W związku z tym...
Ostrożnie z przewidywaniami, jeśli chodzi o Rosję. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim rozmówcą był Piotr Kieciński, a Państwu wszystkim polecam książkę Kompleks Rosji, która myślę, że będzie doskonałą przyczynką do kontynuowania tej dyskusji, którą prowadziliśmy dzisiaj w radiu. Bardzo jeszcze raz Ci dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję również. Dziękuję
i do usłyszenia. A teraz już kończymy naszą dzisiejszą audycję. Przypominam, że rozmawialiśmy dzisiaj o Rosji. Rozmawialiśmy też o Stanach Zjednoczonych, choć trochę inaczej niż żeśmy to planowali. Przypominam, że wspominaliśmy Zbigniewa Brzezińskiego i jego wkład w politykę światową. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszej audycji i do usłyszenia za tydzień.
Jak działa świat?